Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Zaczynamy kolejne spotkanie z cyklu Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania zagrożenia okultyzmu. Witam Was serdecznie, że pomimo takiej pogody niesprzyjającej jednak chcieliście o tej porannej porze przyjść na to miejsce, aby wysłuchać tych wykładów. Myślę, że na pewno taka wiedza w życiu nam będzie przydatna. Witam serdecznie pastora i jego żonę, którzy są zawsze stałymi słuchaczami tych wykładów. Witam Was, bracia i siostry, serdecznie. Witam też osoby spoza zboru. Myślę, że zanim zaczniemy ten cykl wykładów, powinniśmy wstać i podziękować Bogu, że mogliśmy na tym miejscu się znaleźć i także prosić Go, aby Duch Święty swojej mądrości poprowadził to we właściwym kierunku. Boże Ojcze, dziękuję Ci, że mogłem tu się znaleźć, Panie, że mogliśmy tutaj szczęśliwie dojechać z żoną, z dziećmi na to miejsce. Ojcze, dziękuję Ci za każdą osobę, która przybyła na to miejsce, aby, Panie, słuchać Twoich ostrzeżeń, aby się uczyć, Ojcze. Bo takie jest uczniostwo, Panie, że wszyscy się uczymy, choć nasze poznanie i tak będzie cząstkowe. Jednak, Panie, możemy je zgłębiać, poszerzać, Ojcze. Dziękuję Ci za tą łaskę i miłosierdzie, że ten cykl wykładów może być prowadzony w tym zborze, Ojcze. Że możemy ostrzegać przed wszelkimi diabelskimi zasadzkami, pułapkami, które przeciwnik każdej duszy ludzkiej, a szczególnie Twoich dzieci, Panie, nastawia, aby usidlić, aby złapać, aby zniewolić, Ojcze. Proszę Cię o Twoje prowadzenie, o mądrość i moc Twojego Ducha Świętego. Błogosław, Ojcze, ten czas, aby to był czas, Panie, ku zbudowaniu tej społeczności. Amen. Bracia i siostry, dzisiejsze tematy wykładów to mandale i sztuki walki. Jeżeli wystarczy czasu, to będę chciał też sięgnąć ewentualnie, ponieważ w międzyczasie nasunęły się jakieś pytania, wątpliwości do tematów poprzednich w kilku zdaniach, które przerabialiśmy na poprzednich wykładach. Zaczynamy od mandali. Mandale, myślę, że czy komuś coś to mówi? Medal. No, nie ma to związku z medalami, natomiast ma związek z naszymi dziećmi przede wszystkim, dlatego że diabłu w szczególny sposób zależy na tym, żeby uwikłać w sidła ciemności nasze dzieci. Jemu bardzo zależy na tym, żeby edukować przede wszystkim nasze dzieci i naszą młodzież. W sposób taki na początku bardzo niewinny, a później przeradza się to w zgłębianie tych sił ciemności. Mandale. Co to takiego są mandale? Kochani, zanim przejdę do mandali, chciałbym przytoczyć kilka fragmentów ze Słowa Bożego. A mianowicie, żyjemy w czasach ogromnego nasilenia się działania sił ciemności, działania sił okultyzmu. Ma to miejsce przed przyjściem oczywiście na ten świat objawienia się Antychrysta. Diabeł będzie wszelkimi możliwymi sposobami przygotowywał ludzi na to, aby ten antychryst mógł przyjść, objawić się jako człowiek niegodziwości, jak mówi Słowo Boże. I stąd eskalacja okultyzmu przed jego przyjściem. Apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale od pierwszego wiersza mówi tak. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisane, jakoby już nastał dzień pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Taki się objawi dopiero we właściwym czasie, albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Żyjemy w czasie buntu przeciwko wszelkiemu Bożemu porządkowi. Ten bunt, kochani, się nasila. Bunt przeciwko Bożemu porządkowi, bunt przeciwko Bożemu Słowu. Już Jeremiasz w 6 rozdziale, 10 wierszu mówił: do kogo mam przemówić, kogo mam przestrzec, aby słuchali? Oto ich ucho stało się nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny. Żyjemy w czasach nieobrzezanego ucha, kochani. Ucha, przez które nie wchodzi Boże Słowo, przez które nie wchodzi ostrzeżenie, przez które nie wchodzi napomnienie do świętego życia. Bunt przeciwko wszelkiemu porządkowi, o tym również apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian w 1 rozdziale, powiada takie słowa w wierszach od 18, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Kochani, czy rzeczywiście możemy poznać umysłem? Dam przykład za naszych okien. Pada śnieg. Nie ma dwóch jednakowych płatków. Nigdy nie było na przestrzeni lat, od kiedy śnieg zaczął padać. Każdy płatek ma inną strukturę, ma inny wygląd, inną budowę. Za tym wszystkim stoi Bóg. Wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Tylko czy każdy umysł człowieka jest w stanie to przyznać, że jedynym Bogiem i Stwórcą jest Jezus Chrystus? Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Wiele religii właśnie to człowiekowi, to stworzeniu, nawet ptakom, zwierzętom, płazom, oddaje cześć zamiast Bogu. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili chwałę, zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki wieków. Amen. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki wieków. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności kobiety ich, bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Biblia w wyraźny sposób mówi o homoseksualizmie jako o zboczeniu, jako o buncie przeciwko Bogu. A przyczyną tego jest bałwochwalstwo. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelakiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu i podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. I my, kochani, w takich czasach żyjemy, że ludzie nie tylko nie potępiają nieprawości, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Żyjemy w czasach eskalacji okultyzmu, w eskalacji bezbożności, w eskalacji wszelkiej nieprawości. Boży porządek został ustalony przez Boga. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w wierszach 27 i 28, i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Stworzył ich jako mężczyznę i jako niewiastę. Dzisiaj, kochani, Bóg jako Stwórca jest gdzieś tam oddalany w poczet panteonu różnych innych i między różnych innych bogów. Bracia i siostry, stworzył człowieka, stworzył mężczyznę i kobietę. Wiecie, dzisiaj toczy się różnego rodzaju dyskusje w mediach od poczęcia człowieka, czy poczęcie w łonie matki to już jest człowiekiem, czy nie, czy płód człowieka to człowiek, czy jeszcze nie człowiek. Wiecie, dochodzi do takich absurdów, że celebryci uważają za płód człowieka jako zlepek komórek. Natomiast dzisiaj na pewno słyszycie w mediach wielki szum i wrzask o to, że jeśli chodzi o polowania, że zabijane są dzieci w łonach matek, jeśli chodzi o zwierzęta, jeśli chodzi o dziki. Oczywiście to jest płód człowieka, to jest płód zwierzęcia. Bracia i siostry, tak nawiązując do tematu, bo akurat to jest gdzieś tam jakiś dział, dziedzina, w której mam jakieś tam pojęcie, w której uczestniczę. Oczywiście jest tak w naszym kraju, że garstka osób mających w swoich rękach media kształtuje świadomość ogromnej rzeszy społeczeństwa. Powiem wam z doświadczenia, bo nieraz byłem jak prowadzącym polowanie. Chociaż jak się nawróciłem, to niedługo po tym przestałem prowadzić polowania zbiorowe. Za upolowanie lochy w okresie ochronnym, lochy prośnej, prowadzący polowanie wyklucza myśliwego z polowania. Mało tego. Ma obowiązek nałożyć mu karę. Jest to najczęściej kara wykluczenia bądź kara pieniężna. A poza tym taki myśliwy może się znaleźć u rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Łowieckiej. Więc to są z jednej strony sankcje karne, a z drugiej strony nikomu z nas myśliwych nie przyjdzie do głowy, żeby strzelać do prośnych loch. Wiecie, bo to jest wbrew etyce, wbrew jakiejś moralności, etyka stoi na wysokim poziomie, jeśli chodzi o łowiectwo, jest bardzo przestrzegana. To tak ad vocem, nawiasem do tej sytuacji, która dzieje się w naszym kraju, ale zauważamy taką tendencję, że zwierzęta są bardziej traktowane, wiecie, wyżej jak człowiek. Widać to na przykład w orzecznictwie sądowym, że za znęcanie się nad psem można dostać wyższy wymiar kary, jak za znęcanie się nad człowiekiem. I tak się dzieje, to są fakty. Sądy orzekają nakładanie wyższych kar na znęcanie się nad zwierzęciem niż nad ustawiczną traumę zgotowaną na przykład żonie czy dzieciom. Oczywiście jedno i drugie jest potępienia godne, ale zwróćcie uwagę na tendencję. Z czym to się wiąże? Kochani, z tym to się wiąże, że pewna część społeczeństwa, która niestety ma wpływ dość duży na świadomość pozostałej, fascynuje się religiami bądź też filozofią wschodu, gdzie tam każde zwierzę żywe, od robaczka do człowieka i wszystkie inne pośrednie, jest traktowane w wyjątkowy sposób, jako bracia mniejsi. A wynika to z tego, że wierzą przede wszystkim w reinkarnację. Ludzie w tych wyznań, w tych filozofii wierzą w reinkarnację i jest obawa, że powiedzmy na skutek złej karmy człowieka, czyli źle prowadzonego życia, w następnym wcieleniu po śmierci urodzi się jako na przykład robaczek, prawda? I dla niego też musi być środowisko do życia i on też życzyłby sobie, żeby nie był gnębiony, żeby nie był prześladowany, żeby nie był zabijany. To są wierzenia, to są religie wschodu. Ja mówię oczywiście ogólnie, bo jest ich mnóstwo. Kochani, jeśli chodzi o pytanie, czy płód człowieka jest człowiekiem, myślę, że ludzie wierzący nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Na przykład Bóg w Księdze Jeremiasza w 1 rozdziale, w 5 wierszu mówi do Jeremiasza: wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim cię utworzyłem, już cię wybrałem. Zanim poczęła twoja matka, zanim cię utworzyłem. A potem zacząłem cię tworzyć w łonie twojej matki, zanim przyszedłeś na świat. Psalm 139. Przytoczę tutaj tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Mówi tak. Wiersze 13-16. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki. Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nie tajna ci moja istota. Kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi, mnie w zalążku widziały twoje oczy i w twojej księdze zostały spisane wszystkie dni, które zostały przeznaczone, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Myślę, że ten psalm rozwiewa wszelkie wątpliwości. Bracia i siostry, zwróćcie uwagę na słowa: ty utkałeś mnie. Kiedy w ukryciu powstawałem, utkany. Z czego się tka? Z łuczki, z nici, prawda? Kod DNA jest zbudowany z nici. Zapis kodu DNA świadczy o tym, że jesteś mężczyzną, a nie kobietą. To Bóg tam w tym jądrze komórki już zapisał to, pomijając cechy drugorzędne, cechy płciowe, pomijając dymorfizm płciowy. Bóg zapisał w twojej komórce, każdej komórce twojego ciała, w jądrze komórkowym, w kodzie DNA, że jesteś mężczyzną, a nie kobietą. Nie możesz sobie wybrać płci, zrobił to za ciebie Bóg. To tak aluzja odnośnie modnej dzisiaj ideologii LGBT, że w zasadzie możesz sobie wybrać płeć w zależności od tego, kim się czujesz. Że nie można narzucać dziecku na przykład dziewczynce noszenia spódniczek czy sukienek, a chłopcu spodni, ponieważ narzuca mu się w pewien sposób, kim ma być. Tendencje są takie w tej filozofii, aby dziecko, gdy podrośnie, mogło sobie wybrać płeć. To jest, kochani, chore. Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Zapis kodu DNA świadczy o tym, że jesteś mężczyzną, a nie kobietą. I tak na przykład, to jeden z przykładów, że kobiety posiadają dwa chromosomy X w swoim kariotypie, mężczyźni natomiast jeden chromosom X w zapisie kodu DNA. Cudownie mnie utkałeś, utkany zostałem w głębi ziemi. Zobaczcie, a propos tkania i a propos nici DNA. Już wtedy, gdy powstawał ten psalm, Bóg zapisał, Bóg mówił o kodzie DNA, o nici DNA. Cudownie zostałeś utkany. Zobaczcie, jak wyglądają nici chromosomów w DNA. Wyglądają jak nici po prostu. Prawda? Już wtedy Pan Bóg w swojej mądrości, kiedy ludzie nie mieli pojęcia o kodach DNA, o chromosomach, o budowie jądra komórkowego, zapisał to w swoim słowie. Utkałeś mnie w łonie mej matki. Utkany zostałem w głębi ziemi. Mnie w zalążku widziały twoje oczy. Od samego poczęcia, od początku, człowiek jest człowiekiem. Mało tego. Zostało zapisane to, czy jest mężczyzną, czy kobietą w kodzie DNA, który znajduje się w jądrze komórkowych. Ten wstęp jest po to, kochani, żebyśmy za chwilę przechodząc do mandali, do sztuk walki, mogli zrozumieć, jakie jest podłoże tych wierzeń i dlaczego dzisiaj pewne rzeczy w tym kraju są tak postrzegane. A są postrzegane tak, a nie inaczej, jak wspomniałem, ponieważ coraz więcej ludzi skłania się ku filozofiom i religiom wschodu, w których takie wierzenia po prostu są. I właśnie, przechodzimy do fundamentów tych wierzeń, tych religii. Ja oczywiście tylko króciutko przypomnę. Jednym z nich jest konfucjanizm. Drugą takim podłożem, fundamentem tych wierzeń jest taoizm. Taoizm, tradycyjny chiński system filozoficzny i religijny. W przeciwieństwie do względnie ortodoksyjnego konfucjanizmu był jednak otwarty na zapożyczenia z innych wierzeń. W różnych okresach otwierał się na elementy konfucjanizmu, szamanizmu, buddyzmu, nawet chrześcijaństwa i manicheizmu. Taoizm przyjmuje bierną postawę wobec świata oraz często określa życie człowieka mianem dao, czyli drogi. Dao, czyli droga, jest esencją wszechświata stanowiącą podłoże wszelkich zmian, nie może być opisana słowami, gdyż ciągle się zmienia. Ponadto każdy opis jest jedynie przybliżeniem rzeczywistości. Można jednak poprzez rozwój duchowy osiągnąć stan mędrca taoistycznego i tym samym harmonię z dao, czyli z drogą. Innym ważnym pojęciem w taoizmie filozoficznym jest wu wei, co znaczy dosłownie tłumaczeniu to niedziałanie, niechęć do ingerencji w odwieczne prawa świata, gdyż takowa byłaby sprzeczna z dao. Niechęć do ingerencji w odwieczne prawa świata. Kochani, jeśli chodzi o wu wei, to podstawową zasadą taoizmu, jak wspomniałem, jest wu wei, mówiąca o tym, że należy pozwolić rzeczom istnieć zgodnie z naturą. A zdarzenia mają biec tak, jak biec mają. Bez wszelkiej ingerencji i narzucania czegokolwiek. Po chińsku wu wei znaczy niedziałanie. Należy pozwolić rzeczom istnieć zgodnie z naturą, a zdarzenia mają biec tak, jak biec mają, bez żadnej ingerencji człowieka. I stąd ten cały wrzask o Puszczę Białowieską. Pierwsze podłoże to wierzenie w reinkarnację, że usunięcie suchych świerków sprawi również zabranie środowiska do życia kornikowi. A przecież człowiek wierzący w inkarnację w następnym wcieleniu może być kornikiem. Zabierze mu się środowisko do życia. Druga rzecz, zasada wuwei w taoizmie, że rzeczy mają tak biec, jak się mają, bez żadnej ingerencji człowieka. Wszystko ma tak trwać, jak jest. A więc, jeżeli suche drzewo, jeżeli suchy świerk stoi przy ścieżce rowerowej bądź przy szlaku dla pieszych, to ma on tam spaść, a że przy okazji zabije człowieka, no to rzeczy mają tak biec, jak się mają, prawda? To w niczemu nie przeszkadza, bo człowiek w następnym wcieleniu będzie kolejną istotą. Zasada wuwei taoizmu. A więc chcę wam uzmysłowić, że wiele rzeczy, których nam dzisiaj się lansuje, ma podłoże wierzeń filozoficzno-religijnych. I w ten sposób próbuje się, w cudzysłowie mówiąc, uświadamiać społeczeństwo. Niestety wpływ tych ludzi, a szczególnie celebrytów, na sposób myślenia pozostałej części społeczeństwa jest ogromny. Ta sama osoba, ta sama celebrytka mówi, że płód dzikiego zwierzęcia jest tym zwierzęciem. I ta sama osoba mówi, że płód człowieka jest tylko zlepem komórek i niczym więcej. Zobaczcie, to jest właśnie ten bunt przeciwko Bożemu stworzeniu, przeciwko życiu przede wszystkim. Bunt przeciwko życiu człowieka, ponieważ człowiek został postawiony najwyżej na tej drabinie hierarchii, jaką stworzył Bóg. Bóg go tak postawił, jak czytaliśmy w pierwszej księdze Mojżeszowej. Bo Bóg tak chciał, aby człowiek panował nad wszystkimi zwierzętami, roślinami, aby był na tej hierarchii drabiny stworzenia i aby czynił sobie ziemię poddaną. Że to są wierzenia, ja też wiem z autopsji. Nie wiem, czy już wam mówiłem o tym, ale ponieważ tam troszeczkę zajmujemy się bartnictwem w moim leśnictwie, więc wywieszamy kłody, robimy kłody bartne, aby zasiedlić dzikie pszczoły. I umówiliśmy się na spotkanie z taką panią redaktor, z moim przyjacielem bartnikiem, że przyjedzie do leśniczówki, porozmawiamy sobie trochę na ten temat, pokażemy jej, jak to wygląda w terenie, jak te pszczółki tam pracują w tych kłodach bartnych. I wiecie, i ona weszła do mojej kancelarii leśnictwa, a ja mam taką kancelarię zrobioną na styl łowiecki. Są tam skóry na ścianach, na boazerii, poroża, oręża dzików. I wpadła do tej kancelarii, pierwsze zdanie, jakie powiedziała, to mówi tak, ja jej o nic nie pytałem, ani dzień dobry, ani nic, ale ja nie uważam, ażeby człowiek miał prawo do tego, aby zabijać zwierzęta. Ja nie uważam, że człowiek stoi najwyżej w hierarchii stworzenia. A ja zawsze mam pod bokiem Biblię i wziąłem tą Biblię w rękę, a ja mówię, a ja tak uważam na podstawie tego słowa. I skończyła się dyskusja. Potem okazało się, że ten bartnik, mój przyjaciel, miał do poczęstowania miód bartny. Ten miód dzikich pszczół leśnych z dzikiej barci, no jest to okazja wyjątkowa, jest to rarytas. Powiem wam, że nigdy nie próbowałem. To była okazja, żeby pierwszy raz spróbować miodu z tej dzikiej barci. On go nie pozyskuje, ale zrobił to wyjątkowo dla nas. I wyobraźcie sobie, że ta pani nie chciała spróbować tego miodu. I zacząłem się zastanawiać i drążyć temat i dopytywać, czy pani czasem nie jest weganką. Tak, jestem. Ponieważ weganie nie spożywają żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. I on nawet miód parzył w usta. I to nie byle jaki miód, bo z kłody bartnej. Nawet nie chciała tego dotknąć. Ale później w rozmowie wyszło to, że jest rozpaczona, ponieważ była tak naiwna, że słuchała lekarzy, że słuchała reklam w telewizji i swoje dzieci zamiast masłem karmiła margaryną, zabierając im tak bezcenne witaminy, jakie znajdują się w tym, co stworzył Pan Bóg. Doszła do takiego wniosku. I w rozmowie przyznała mi rację, mówi, ja rozumiem, że ktoś poluje dlatego, żeby zdobyć zdrowe mięso. Nie? Rozumiem, ale jej ideologia nie pozwalała jej na to, żeby używać jakichkolwiek produktów, które są pochodzenia zwierzęcego. Nawet miodu, prawda? Wegetarianie spożywają miód, spożywają mleko, jajka, sery, natomiast weganie totalnie tylko pochodzenia roślinnego produkty. Julek tu zrobił takie wielkie oczy. Ja go rozumiem, jak tu się obyć bez mięsa. Ale widzicie, to jest ideologia, to jest podłoże ideologiczne. To jest religia, to są wierzenia. W samych krajach Dalekiego Wschodu jest około, i tu się nie pomylę, 800 milionów bóstw. Politeizm, szintoizm, wszelkiego rodzaju religie, a w hinduizmie to już w ogóle chyba najwięcej. 800 milionów bóstw. Na jednego Polaka by przypadało ile? 20? 20? Tak? Około 20, nie? Ponad 20 bóstw na jednego Polaka. Przypada trochę mniej. Kochani, stamtąd wywodzą się te wierzenia, te filozofie. Na tej bazie my jesteśmy, pewnych rzeczy próbuje się nas nauczać. Jak ma wyglądać porządek świata? Na bazie taoizmu, konfucjanizmu, innych wierzeń religijnych i filozofii wschodu. To jest podstawa, to jest baza. My się na to łapiemy i nawet nie wiemy, jak sprytnie diabeł próbuje nam to wcisnąć, poczynając od edukacji naszych dzieci. Zaraz przejdziemy do mandali. Mandale. Co to takiego? Przeczytam. Mandala to rysunek na planie koła, technika plastyczna stosowana w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Mandala wywodzi się z tradycji hinduskiej, a jej nazwa oznacza koło życia, cały świat, święty krąg. Koło uważane jest za symbol harmonii i doskonałości. W neopogaństwie, o którym mówiłem, jest to kołomir, tak? Cykl życia, cykl oparty na porach roku. Podstawowa forma mandali składa się z okręgu z wpisanymi weń kwadratami o bokach zorientowanych według stron świata. Symbol mandali obecny jest niemal we wszystkich kulturach na świecie. Chętnie posługują się nim mnisi buddyjscy, dla których wykonywanie i oglądanie mandali jest formą medytacji. W kulturze zachodu mandala została spopularyzowana za sprawą słynnego szwajcarskiego psychoanalityka i psychiatry Carla Gustava Junga. Dostrzegł on terapeutyczne działanie mandali, która wykonywana spontanicznie odzwierciedla stan psychiczny autora. Tworzenie mandali pomaga w odzyskaniu równowagi i harmonii wewnętrznej. Korzyści stworzenia mandali to rozwija wyobraźnię, czyli kreatywna edukacja, pomaga w skupieniu uwagi i koncentracji, pozwala wyrazić uczucia, lęki i myśli, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową. Pomaga się wyciszyć i zrelaksować. Ja dodam tutaj, że jest to wstęp do jogi, do medytacji. Istnieje takie pojęcie jak pasywny umysł. Co to znaczy, kochani? Pasywny umysł. Człowiek posiada dane przez Boga instrumenty, które przy pewnych zagrożeniach, choć może ich nawet nie rozumieć, sprawiają, że czuje w swoim sercu niepokój. Czuje w swoim sercu niepokój. Stajesz przed czymś i czujesz w swoim sercu niepokój. Kochani, pasywny umysł jest to wyzbycie się taki stan umysłu poprzez medytację, poprzez rozmyślanie, poprzez również ćwiczenia oddechowe, abyś po prostu doszedł do takiego stanu umysłu, który będzie pasywny, w którym nie będzie żadnych przeciwnych sobie myśli, w którym nie będzie niepokoju. Wiecie, chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Łukasza, który mówił Pan Jezus i w 11 rozdziale, w wierszach 24-26, Jezus powiada, że gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy zostaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą i mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Wiecie, aby zacząć medytację jakąkolwiek, trzeba zacząć od doprowadzenia siebie do stanu umysłu pasywnego. Czyli umysł, który jest otwarty. Dusza, która jest wymieciona, opróżniona. Nie ma tych bodźców, które wkłada Pan Bóg jak niepokój w razie, gdy coś stanowi zagrożenie dla twojej duszy. Wyzbycie się tego. Zrelaksowanie. Niektóre sposoby relaksacji mają właśnie to na celu. Doprowadzenie do pasywnego umysłu. Twój umysł ma być otwarty, pasywny. Nie ma być ani na tak, ani na nie. Po co? Po to, aby mogło dochodzić do komunikacji ze światem duchowym. Kochani, jeżeli nasze ciała nie są mieszkaniem Ducha Świętego, to w ten sposób możemy otworzyć drzwi dla świata ciemności, dla demonów po prostu. Normalny człowiek, nawet niewierzący, ma tą barierę daną przez Boga. Ma również w swoim umyśle tak zwane krytyczne myślenie. Jest zdolny do osądzania, jest zdolny do krytyki pewnych rzeczy, pewnych zjawisk, czy będą mu one pomagały, czy też szkodziły. Doprowadzenie siebie do umysłu pasywnego otwiera człowieka na doznania duchowe, na świat duchowy. Jezus mówi, że może tam wejść nawet 7 duchów gorszych i dokonać w takiej duszy spustoszenia. Wstęp do mandali. Bracia i siostry, ja wam pokażę, co to właściwie jest. Pokażę wam, a później przeczytam z jednego z portali kobiecych, jak one są używane. Powiem wam, że to wygląda na pierwszy rzut oka bardzo niewinnie i jest czasem kupowane przez dziadków dla swoich wnucząt jako kolorowanka. Bo rzeczywiście to wygląda jak kolorowanka. Ja za chwilę dojdę do tego, jak tym posługują się. Bracia i siostry, ja akurat mam tutaj 2 mandale i powiem wam, w jaki sposób one trafiły do mojego domu. Jako prezent dla moich dzieci. Jedna od osoby wierzącej, druga osoby niewierzącej. Oczywiście w dobrej wierze. Dlatego dzisiaj chcę wam dzisiaj o tym mówić, że diabeł próbuje edukować dzieci od samego początku. To jest mandala. Mandala akurat nie z Polski, ale przyszła z zagranicy. Tu natomiast niedawno jedna z moich córek otrzymała. Wiecie, no wygląda to na pierwszy rzut oka bardzo fajnie. Zestaw z kolorowanką, kredki ołówkowe. W zestawie kredki ołówkowe 24 kolory, kolorowanki, relaksowanki. dla dużych i małych, 36 stron. W środku, zaraz wam to puszczę w obieg, jest zestaw kredek do rysowania. Normalne kredki, niczym się nie różnią. Wielokolorowe, zestaw kredek. Do tego kolorowanki, relaksowanki. Oczywiście tutaj nie piszę, że są to mandale, ale na opakowaniu tegoż prezenciku dla dzieci jest taka anotacja. Zestaw na dobre samopoczucie. Jeśli czujesz, że wokół ciebie za dużo się dzieje, wybierz ulubiony wzór, chwyć za kredkę i koloruj. Kolorowanki antystresowe mają niezwykłą moc. Wyciszają, ułatwiają skupienie, pomagają ćwiczyć koncentrację i cierpliwość. Działają antydepresyjnie, a do tego pobudzają do kreatywnych działań. Kolorować można samemu, w gronie rodzinnym lub z przyjaciółmi, w domu, na ławce, w parku, podczas przerwy obiadowej i na wykładach. Na tych nie kolorujcie. Słuchajcie. W naszym zestawie znajdziesz hipnotyzujące motywy roślinne i zwierzęce, intrygujące fale, linie oraz abstrakcyjne formy i ornamenty o różnym stopniu trudności. To dlatego nasza kolorowanka jest idealna zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W kolorach siła. Chciałem zwrócić uwagę na to zdanie. W naszym zestawie znajdziesz hipnotyzujące motywy roślinne i zwierzęce. Intrygujące fale, linie oraz abstrakcyjne formy i ornamenty o różnym stopniu trudności. Hipnotyzujące motywy roślinne i zwierzęce. Powiem wam, że buddyjscy mnisi stosują mandale do medytacji. I widzicie, wiecie, ja bym nie chciał tutaj przejaskrawiać pewnych rzeczy. No, dziecko weźmie, pokoloruje, prawda? Nic się nie stanie. Ale chcę zwrócić uwagę, jaki diabeł jest sprytny. W jaki sposób zaczyna edukować nasze dzieci. Tu jest wyraźnie napisane mandale, więc można by się zainteresować, co to jest mandala. Tu już natomiast nie ma wzmianki o mandali, natomiast opis działania i po co to służy jest dokładnie taki sam. Diabłu zależy bardzo na edukacji naszych dzieci, naszej młodzieży. Przez taki niewinny sposób, przez niewiedzę możemy zainicjować. A do tego ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, aby co? Aby uzyskać ten efekt, o którym mówi, o przed którym ostrzega Pan Jezus w Ewangelii Łukasza. Pasywnego umysłu. A później dajesz dostęp dla świata ciemności. Puszczę wam w obieg, obejrzyjcie sobie. Wygląda to naprawdę jak zwykła kolorowanka. Ale zachęcam was, rodzice, dziadkowie, kupujcie swoim dzieciom kolorowanki, a nie mandale. Już wiecie dlaczego. Proszę obejrzeć, puścić w obieg. Zacznę od pastora. Tak, trzeba czytać. Tak? Trzeba czytać. Jak każdą instrukcję obsługi, prawda? Trzeba czytać. Trzeba być dociekliwym. My jako chrześcijanie powinniśmy być dociekliwi, prawda? Jak bracia w Berei, którzy byli dociekliwi, którzy wszystko sprawdzali w Słowie Bożym, aby po prostu no, pewnych rzeczy się ustrzec. Wiecie, dzisiaj nam, jak mówiłem niedawno w swoich usługach, ciągle brakuje czasu. My nie mamy czasu na to, ażeby pewne rzeczy zgłębiać, dociekać. Dlatego myślę, że warto się spotykać, aby sobie o tych rzeczach mówić, prawda? To jest piękne. Pastor mówi, że to jest piękne, mi by też nie przyszło do głowy, że to może służyć do hipnozy, prawda? A teraz przeczytam wam, jak wspomniałem wcześniej, z pewnych portali dla kobiet. I oczywiście miałem dylemat, czy to czytać, bo nie chciałbym was tego nauczać, ani w to wprowadzać, ale jako ciekawostkę, żebyście zobaczyli, w jaki sposób te mandale działają. Posłuchajcie. Medytacja z mandalą pomaga odzyskać poczucie wewnętrznej siły i spokoju. Polecam tę metodę relaksu wszystkim zestresowanym osobom. Nie trzeba być buddystą, żeby medytować z mandalą. To działa na wszystkich. Poniżej krok po kroku opisuję, jak medytować z mandalą. Zacznijmy od odpowiedniego przygotowania pokoju do medytacji. Mówi wprost, że jest to medytacja. Zapalamy świece i kadzidełka. Włączmy łagodną, relaksującą muzykę oraz wybierzmy wygodne miejsce do siedzenia. Następnie musimy całkowicie uspokoić się i wyciszyć. Głębokie oddechy i ćwiczenia medytacyjne pozwolą nam na wyciszenie umysłu, czyli doprowadzenia do pasywnego umysłu i usłyszenie wyraźnego głosu płynącego z naszego wnętrza. Kochani, nasze wnętrze jest świątynią Ducha Świętego. I ten wewnętrzny głos mówi: nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Nic, to znaczy nic. Nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Mandalę umieszczamy w zasięgu naszego wzroku. Klęknijmy z podniesioną głową i wyprostowanymi plecami. Starajmy się odprężyć, zamykając oczy, powoli oddychając przez nos. Następnie zróbmy 10 głębokich oddechów, aby wyciszyć umysł. Otwórzmy oczy i popatrzmy na mandalę. Przyglądając się jej kolejnym partiom, zapisujmy w pamięci ich znaczenia. Zwróćmy uwagę na wzory, kształty i kolory. Przyjrzyjmy się dokładnie zewnętrznym fragmentom oraz temu, co znajduje się w środku. Przy mniejszej ostrości widzenia dostrzeżemy elementy zawarte w głębi mandali, a one będą mogły przemawiać do nas. Słuchajmy ich, siedząc wygodnie, tak aby myśli uwolnione przez mandale unosiły się i opadały. Poświęćmy około 5 lub więcej minut do tego rodzaju medytacji, skupieni cały czas na malowidle przed nami. Gdy obejrzymy wszystkie jego elementy, zamknijmy na chwilę oczy, aby zapisać w pamięci te, które najsilniej przykuły naszą uwagę. Zastanówmy się, czy niosły one jakieś szczególne przesłanie dotyczące naszego życia. No, typowe czary. Jeśli tak, to zastanówmy się, co można w nim zmienić w świetle nowej wiedzy. Oświecenie umysłu to jest jedno z pojęć religii wschodu. Zastanówmy się, co można w nim zmienić w świetle nowej wiedzy. Kto stoi za tą nową wiedzą, my wiemy. Kiedy ponownie otworzymy oczy, zachowajmy w pamięci przynajmniej jedno działanie, które byłoby reakcją na podpowiedź wewnętrznego głosu. Tylko jakiego głosu? Kochani, wybaczcie, że wam to przeczytałem, ale chcę wam uświadomić, że to jest okultyzm. Mandale to jest po prostu okultyzm i z tym nie ma żartów. I diabeł żeruje na nieświadomości naszej i na nieświadomości naszych dzieci. My powinniśmy dzieci szczególnie chronić. Dzieci, młodzież. My powinniśmy posiadać wiedzę na ten temat, aby nasze pociechy przed tym chronić. Dlatego dzisiaj, kochani, tą wiedzę próbuję wam w jakiś sposób przekazać. Mandale używane nie tylko przed buddystów, przed mnichów buddyjskich. Jak sam autor tego portalu, autorka mówi, one działają na każdego. Przechodzimy do sztuk walki. I na wstępie, zanim przejdziemy do sztuk walki, chciałbym, kochani, rozróżnić sporty walki od sztuki walki. Czym się różnią? Sporty walki to tylko i wyłącznie ćwiczenia fizyczne, doskonalenie się przez trening fizyczny, na przykład boks, zapasy, szermierka, a w niej floret, szabla, szpada. A więc sporty walki to tylko i wyłącznie ćwiczenia fizyczne bez żadnej ideologii, czy filozofii, czy religii. Natomiast sztuki walki, my chcemy mówić o sztukach walki, tutaj oprócz tych rzeczy, o których mówiłem w sportach walki, pojawia się element filozofii bądź religii, który jest podstawą. Pojawia się często elementy medytacji, na przykład w Aikido. Warunkiem osiągnięcia czwartego dan, a jest ich w sumie 10 takich stopni rozwoju i wzrostu duchowego, bo o taki tutaj wzrost przede wszystkim chodzi. W odróżnieniu do sportu walki chodzi tutaj przede wszystkim o wzrost duchowy. W jakim duchu? Zaraz się dowiecie. Natomiast w sportach walki chodzi tutaj o rozwój fizyczny, o doskonalenie umiejętności, o nabywanie nowych umiejętności, aby stać się doskonałym w tych sportach walki. Bokser, Tadziu, najlepiej jakby w pierwszej sekundzie znokautował przeciwnika, nie? Tak, Tadziu jako były bokser przed nawróceniem dobrze wie o tym. Właśnie o to chodzi. Ewentualnie czy knockdowny i koniec walki. Jak najprędzej zakończyć walkę. Natomiast w sztukach walki chodzi o rozwój duchowy, który się później objawia w rzeczach, kochani, paranormalnych. Ludzie wchodzą w takie rzeczy duchowe, że... No to podałem jako przykład. W Aikido warunkiem osiągnięcia czwartego dan jest zdolność telepatii i uzdrawiania. Nie każde uzdrowienie pochodzi od Boga, od Jezusa Chrystusa. Czytałem w drugim Tesaloniczan, że Antychryst przyjdzie wśród wielu znaków i jakich cudów tam pisze? Rzekomych. To nie są cuda, to są rzekome cuda. To są podróbki cudów. To są cuda w innej mocy, w innej sile. W siłach ciemności. Współcześnie istnieją dwa kierunki rozwoju szkół walki. Pierwszy to utrzymanie tradycyjnych wartości i rozwój duchowy, na przykład aikido, karate tradycyjne, kung fu, a także inne tradycyjne szkoły, których proces treningowy nastawiony jest na rozwój duchowy, spokój, umiejętność kontroli umysłu, no, na przykład mandale, medytację, a w mniejszym na brutalną walkę, natomiast drugi nacisk kładzie na trening fizyczny. I dla przykładu podam, że niektóre ze sztuk walki już są na olimpiadzie. I tak od 2000 roku w Sydney na olimpiadzie zapoczątkowano dyscyplinę sztukę walki, która nazywa się taekwondo. Jest to koreańska sztuka walki. Dojdziemy do niej, której prekursorem był koreański generał jeszcze przed wojną koreańską w 50 roku, przed podziałem na Koreę Północną i Południową. Natomiast od 2020 roku będziemy mieli na olimpiadzie w Tokio po raz pierwszy dyscyplinę karate. A więc te sztuki walki coraz bardziej wchodzą również do zawodów różnej rangi, olimpiad, mistrzostw świata i tak dalej. Po prostu coraz bardziej się w jakiś sposób promują, uwidaczniają. Pierwsza sztuka walki to Aikido. Aikido, ta cząstka ai w japońskim znaczy połączenie, zjednoczenie, ki. W języku chińskim byłoby to chi, duch, energia i do, droga, metoda, sposób nauczania. Mówiłem o fundamencie. O taoizmie, który bywa nazywany również daoizmem, od tej cząstki dao, czyli od drogi. Jest to droga duchowego wzrostu, a walka służy ku temu, ten rozwój również fizyczny, doskonalenia się, kochani, jest tylko odzwierciedleniem duchowego poziomu człowieka. Do jakiego duchowego poziomu doszedł, do jakiego otwarcia, do jakich możliwości paranormalnych, jak telepatia, wspominałem, uzdrawianie. Jeżeli gdziekolwiek jest w tych sztukach walki ta cząstka do, tak jak tutaj, aikido, kendo, taekwondo, to te do zawsze oznacza drogę. prawda? Droga. Droga życiowa. Na tej drodze oczywiście stoją mistrzowie, sensei, to znaczy mistrz, nauczyciel. Pan Jezus mówił, abyśmy nikogo nie nazywali nauczycielami, bo jeden jest nauczyciel, On, Jezus Chrystus. Zresztą Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jestem jedyną drogą. Nie ma innych dróg. Nie ma innych dróg. Jest tylko jedna droga, wąska ścieżka, a Jezus mówi, ja jestem tą drogą, prawdą i życiem. Kochani, jeśli chodzi o Aikido, chciałbym wam przeczytać trochę informacji na ten temat, ponieważ Aikido bywa uważane za taką najbardziej uduchowioną sztukę walki. I chciałbym wam przeczytać również świadectwo brata w Chrystusie. Bo być może też może powiedzieć, co ty tam możesz o Aikido wiedzieć. I rzeczywiście nigdy nie parałem się ani sztukami walki. Ale przeczytam wam świadectwo brata. Może ktoś słyszał o takim nazwisku Witold Kirmiel, który był sensei, nauczycielem w czwartym dan Aikido. Bóg go tak dotknął, że się nawrócił, oddał życie Jezusowi Chrystusowi i dzisiaj na ten temat on ma wiele do powiedzenia dla nas, szczególnie chrześcijan, ale nie tylko, bo nawet wystosował list po swoim nawróceniu do sensei, do mistrzów, nauczycieli Aikido, do uczniów, do szkół dojo, bo tak się nazywa szkoła ćwiczeń, walki Aikido, wysłał list z tym, co przeżył i ostrzegający ich, co za sobą niesie ta droga, która nazywa się Aikido. Kochani, przeczytam wam to świadectwo. Zajmie nam może 10 minut. Chciałbym, abyście posłuchali, bo naprawdę jest takie bardzo, bardzo wymowne. Przeczytam, tylko najpierw muszę je znaleźć. Jest. Posłuchajcie. Jest to świadectwo umieszczone na jednym z portali. Ten portal wyraża zgodę na używanie, na rozpowszechnianie swoich zawartych na nim wiadomości. Natomiast zastrzega sobie, aby było przeczytane w całości, prawda? Żeby nie manipulować, więc ja przeczytam to świadectwo w całości. Tak jak jest ono napisane. Moje twarde samurajskie serce pękło na 1000 kawałków. To jest tytuł. Wyznanie i świadectwo byłego mistrza Aikido Witolda Kirmiela. Ci z was, którzy znali mnie osobiście, doskonale wiedzą, jak ogromna była moja pasja zgłębiania Aikido i Laido, czyli walki ostrym mieczem samurajskim. Obie te sztuki walki ćwiczyłem intensywnie po parę godzin dziennie przez 15 lat. Ponadto w ciągu ostatnich kilkunastu lat odwiedziłem wiele prężnych klubów Aikido, zarówno w Europie, jak i Ameryce i zawsze miałem okazję ćwiczyć pod okiem około 12 japońskich mistrzów najwyższej rangi od 6 dan wzwyż. Będąc prezesem i dyrektorem technicznym Polskiej Fundacji Aikido Aikikai oraz właścicielem prywatnej szkoły miałem powody do pełnego zadowolenia ze swojej pozycji i wiążącej się z nią popularności. W 1993 roku miałem podchodzić do kolejnych mistrzowskich egzaminów na czwarty dan u sensei, czyli u mistrza, guru, u sensei Kanai w Bostonie. Ale to przeżycie, o którym chcę wam dzisiaj opowiedzieć, że obecnie nie ma dla mnie żadnego znaczenia zarówno mistrzowski stopień i samo dalsze praktykowanie budo, czyli sztuki walki ogólnie. Zapewne zapytacie mnie, dlaczego tak jest oraz co skłoniło mnie do tego, by odrzucić owoc wieloletniej pracy. Otóż przez wiele lat uważałem Aikido za wyjątkową w swoim rodzaju sztukę walki prowadzącą do duchowego poznania i wzrostu. Poszukiwałem prawdy w filozofii mistrza Ueshiby, później poszerzyłem krąg zainteresowań o buddyzm, zen i różnego rodzaju medytacje, a następnie różne wschodnie filozofie i doktryny. Zgłębiałem Tao i I Ching, interesowałem się mantrami i misogi, aż w końcu rozpocząłem praktykę białej magii Huny. Jednym słowem, otarłem się o ezoterykę wschodu i okultyzm. Jednak pomimo moich naprawdę wytężonych i upartych poszukiwań nie znalazłem ani pokoju, ani prawdy. Wyobraźcie sobie człowieka, który chcąc poznać prawdę, pyta o nią każdego napotkanego na swojej drodze. Efekt będzie wewnętrzne rozbicie i niepokój. Otrzyma przecież wiele sprzecznych odpowiedzi i wskazówek. Oczywiście na pewno pozna wiele filozofii, sztuk i religii, ale nikt nie udzieli mu pełnej odpowiedzi. Każdy mistrz, który jest na tak zwanej drodze, stwierdzi tylko, że musisz ćwiczyć więcej, coraz więcej. Ileż razy słyszałem te słowa, a więc wieczne koło poszukiwań i żadnej pewności co do drogi, którą się podąża. Zamiast osiągnąć upragniony pokój i prawdę, jesteś stale zaniepokojony duchowo. Jeżeli nawet praktykujesz najskuteczniejszą na świecie medytację, to gdy tylko ją skończysz, przerwiesz, ponownie poczujesz, że wewnętrzne okoliczności cię rozbijają i jak narkoman wracasz do swoich mantr i sztuki wyciszania umysłu. Poszukujesz ludzi, którzy cię poprowadzą, zaczynasz wątpić w swoje siły i ulegasz autorytetom, mistrzom lub guru. Nie jest ważne, co zajmuje twój umysł i co studiujesz, aby dostąpić oświecenia Aikido, Zen, inne Budo, jogę, New Age, ezoterykę czy też magię. Jeżeli one stały się twoją drogą do poznania prawdy, to wiesz, że stałeś się niewolnikiem, człowiekiem uzależnionym od czyjejś idei, filozofii bądź religii. Jest tak dlatego, ponieważ żaden człowiek, najlepszy mistrz, najwspanialsza filozofia, idea czy religia nie wyzwoli cię z twoich problemów. Mogą one spowodować, że na jakiś czas poczujesz się lepiej, ale tak naprawdę nie zagłuszysz prawdziwego pragnienia swojego serca. Spytasz zatem, jaka droga jest właściwa? Myślę, że zgodzisz się ze mną, iż tylko Bóg jest dobry, doskonały i wieczny. Jeżeli więc mowa o doskonałej drodze, która ma zapewnić twoje życie, to musi to być droga Boża, a więc do Niego i przez Niego objawiona. Mistrz Ueshiba poszukiwał takiej drogi, ale jej nie znalazł, gdyż przed śmiercią stwierdził, że jest dopiero na początku swojej drogi. Jego najlepsi uczniowie posiadający 8, a nawet 10 dan odczuwają to samo w odniesieniu do ich życia. Również Budda przed śmiercią powiedział, że prawdy jeszcze nie znalazł. Skoro Ueshiba i jego najlepsi uczniowie, a nawet Budda nie osiągnęli prawdziwej drogi, to jaki sens podążać za ich nauczaniem? Niestety, dzisiaj nadal wielu ludzi idzie tropem swoich poprzedników, ocierając się co najwyżej o Bożą drogę prawdy, wolności i zbawienia. W marcu 1993 roku, zdesperowany z powodu ustawicznego, lecz nieskutecznego poszukiwania prawdy, oddałem swoje życie w ręce Pana Jezusa Chrystusa. Narodziłem się na nowo, stanąłem się chrześcijaninem. Stało się to po mocnych słowach Ewangelii, które zwiastował w Essen w Niemczech ewangelista Billy Graham. Od tamtej chwili z każdym dniem intensywniej odczuwałem Bożego Ducha. Czułem Go tak wyraźnie, że wielokrotnie oglądałem się za siebie, sądząc, że stoi za mną, że ktoś za mną stoi. Zacząłem czytać Nowy Testament, aby dowiedzieć się czegoś więcej o Bogu. Potem wołałem do Niego, aby uczynił coś wyjątkowego w moim życiu, abym już nigdy nie miał wątpliwości co do Jego obecności i mocy. Jak już powiedziałem, byłem zdesperowany, nie miałem ochoty na jakieś kolejne, a tym bardziej religijne poszukiwania. Jako wojownik wyzwałem wtedy Boga na pojedynek, aby ze mną walczył i objawił mi swoją wolę i moc. To było wszystko, co mogłem wtedy uczynić. Kiedy tak się modliłem przez wiele dni, duch, który chodził za mną, zaczął wyciskać z moich oczu łzy, emocje z serca. A moje serce, które było harde, zaczęło mięknąć. 17 maja 1993 roku o godzinie 16 przeżyłem najbardziej szokujące wydarzenie w moim życiu. Duch, który mnie prześladował w cudzysłowie, z którym walczyłem i którego nie chciałem dopuścić do siebie, wskoczył we mnie, gdy odpoczywałem. Stało się coś nieprawdopodobnego. W jednej chwili padłem jak rażony gromem na kolana i zacząłem wielbić Boga. Płakałem i głośno śpiewałem w nieustannie się zmieniających językach. Śpiewałem całe wersety z Biblii, których nigdy nie przeczytałem. A później jak szalony tańczyłem po całym mieszkaniu, kilka razy próbowałem palcami zatrzymać swój język. Wylałem sobie na głowę zimną wodę, ale nic nie pomogło. Wiedziałem, że śpiewałem i tańczyłem dla Jezusa, a trwało to prawie 2 godziny. Potem padłem na podłogę i leżałem jakiś czas jak martwy. Z podłogi podniósł się zupełnie inny człowiek. Byłem lekki i szczęśliwy, krzyknąłem: On zabrał moje grzechy. Łzy niewysłowionej radości i miłości do Jezusa płynęły po całej mojej twarzy. Zostałem pokonany. Moje twarde, samurajskie serce, duma i siła, w które tak wierzyłem, zostały rozbite na 1000 kawałków. Nie był to jeszcze koniec, gdyż przez 5 kolejnych dni nie byłem w stanie prowadzić treningów w moim klubie. Duch Święty przychodził, kiedy chciał, i wtedy jak eksplodująca bomba modliłem się w różnych językach. To, co przeżyłem, to znaczy chrzest w Duchu Świętych, porównaj Dzieje Apostolskie 2:1-13, było potężnym działaniem Boga w moim życiu. On mnie pokonał w niekonwencjonalny sposób, abym nie miał już żadnych wątpliwości, jaką należy podążać drogą. Od tamtej pory idę za Bogiem, jestem Mu wdzięczny za wielką łaskę, jaką mnie obdarzył. Drodzy przyjaciele, chciałbym was zapewnić o autentyczności tego zdarzenia. Domyślam się, że wielu z was wątpi w moje przeżycie i uważa, że oszalałem. Ja jednak nigdy nie ośmieliłbym się was zwieść lub oszukać. Również nie byłbym w stanie wymyślić takiej opowieści. Wszystko jest prawdą. Ponadto wielu ludzi może zaświadczyć o moim odmiennym zachowaniu w tamtych dniach. Będąc świadomy tego, co uczynił dla mnie Jezus, radykalnie rozprawiłem się z moją przeszłością. Jak mieczem w jednej chwili odciąłem się od wszystkiego, co mnie wiązało i krępowało. Porzuciłem więc moje stare życie i rozpocząłem bieg, a właściwie maraton, patrząc stale przed siebie na Jezusa. Oprócz faktu, że zostawiłem wszystko, co miałem, dom, pracę, pozycję, tak zwane powodzenie, zniszczyłem wszystko, co miało związek z okultyzmem i aikido w moim życiu. W tym celu zebrałem swoje wszystkie książki o sztukach walki, kimona, hakamy. Hakamy to takie spodnie. Swoje japońskie certyfikaty mistrzowskie i wiele innych cennych przedmiotów. Oblałem to wszystko benzyną i spaliłem jako rzeczy nieczyste, które obrażały Boga. Dzieje 19:19. Mamy tam podobną sytuację. 2 miecze samurajskie, które były moją chlubą, bo on ćwiczył też laido, walkę prawdziwymi ostrymi mieczami, zostały również całkowicie zniszczone maszyną do cięcia stali. Wiedziałem, że nie może istnieć żaden kompromis między moim starym a nowym życiem w Chrystusie. Cały akt zniszczenia był jakby śmiercią mojego starego samurajskiego ja, a zmartwychwstaniem nowego człowieka. Przez całe miesiące słowa apostoła Pawła z listu do Filipian 3:7-8 rozbrzmiewały w moim sercu z nową mocą, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Wiedziałem, że Jezus jest jedyną wartością. Tak to podążając już nową drogą, zyskałem upragnione światło i radość. Zrozumiałem również, że bycie z Bogiem to nie jakaś tam religia, czy też rytuały, czy obrządki kościelne mające zaskarbić sobie Jego łaskę. Bóg brzydzi się ceremoniałem i religijnością, ponieważ martwa i sucha religia jest nic nie warta. Religia zabija ducha i doprowadza do dominacji ciała. Prawdziwe bycie z Bogiem to naśladownictwo jedynego mistrza Jezusa i stały kontakt z Duchem Świętym. On pragnie tylko naszych przemienionych serc i posłuszeństwa, to właśnie miałem na myśli, mówiąc, że religia sama w sobie, nawet chrześcijańska, nie jest drogą do poznania prawdy. Witold Kirmiel. Piękne świadectwo, prawda? Kochani, on był kiedyś w zborze Emaus w Zielonej Górze z usługami. Później wyjechał do Kanady, w tej chwili mieszka w Kanadzie. Mistrz Aikido zaświadcza, że jedyną drogą jest Jezus Chrystus. Że wszystkie drogi prowadzą na manowce. Wszystkie drogi są niewłaściwe, tylko słowa Jezusa: ja jestem jedyną drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. I Jezus daje spełnienie, daje radość w Duchu Świętym. Doświadczył cudownych rzeczy. Przypomina mi się moje świadectwo nawrócenia. Kiedy to wszystko niszczył, te przedmioty okultyzmu, palił. Robiłem to samo, kochani. Piękne świadectwo, godne powielania, ponieważ dla mnie tak wygląda nawrócenie i nowonarodzenie. Odcięcie się całkowicie od starego życia, od sił ciemności, od okultyzmu, w tym, co tkwiliśmy, bałwochwalstwa i podążanie bez żadnych kompromisów za naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Wiecie, chciałbym jeszcze kilka takich jego uwag przytoczyć, ponieważ no kto jak to, ale on naprawdę w temacie Aikido ma coś więcej do powiedzenia, dlaczego okultyzm. Myślę, że w tym świadectwie napomknął o tym, ale mówi on dalej tak w tym liście, o którym wam powiedziałem, do mistrzów sensei, do uczniów, do szkół Aikido, że chciałbym teraz wam uświadomić prawdę o Aikido z chrześcijańskiego punktu widzenia. Przede wszystkim zapewniam was, że długo walczyłem z faktem porzucenia sztuki walki. Drogi, którą kroczyłem 15 lat, kochałem to, co robiłem, a kiedy uświadomiłem sobie oczywistą sprzeczność filozofii nauki Aikido z Pismem Świętym, porzuciłem swój klub i zrzekłem się wszelkich profitów. I tak między innymi mówi, że filozofię Aikido mogę przyrównać do monizmu, gdzie bardzo zręcznie zaciera się różnice pomiędzy Bogiem osobowym a bytem ostatecznym wszechświatem. Istnieje tylko absolut w hinduskim Brahman, w którym wszyscy w końcu się kiedyś zanurzą. Jeżeli chodzi o pojęcie zła i grzechu, to poważnie się go nie traktuje. Zło jako takie jest wynikiem niewiedzy. To przez medytację, rytuały służące oczyszczeniu się, czyli misogi, doskonaleniu w treningu walki, człowiek ma stać się doskonały, przebudzony i oświecony. Przebaczenie nie stanowi więc problemu, gdyż nie istnieje osobowy Bóg, którego świętość została odrzucona i znieważona, a następnie zastąpiona dualizmem yin i yang. Mówiłem o energii chi, o tych wzajemnie się przeciwnych sobie siłach yin i yang. Powyższy pogląd podziela buddyzm, muzułmański sufizm, hinduizm, myśli, religię wschodu w ogóle, podczas gdy Bóg od początku brzydzi się złem i grzechem i zapowiedział jego zniszczenie. Ten jego właściwie prekursor Aikido, on tutaj mówi o, wymienia takie nazwisko Ueshiba, twierdził, że złe i dobre rzeczy, istoty są na świecie jedną, zjednoczoną rodziną, a Aikido utrzymuje wszystko w stałym wzroście i rozwoju, aby dopełnił się wszechświat. Wypowiedź Ueshiby podzielają w pełni współczesne nurty New Age. Aikido sobie rości prawo do wzrostu i rozwoju i dopełniania się wszechświata. Trzeba nadmienić, że w tej chwili na całym świecie Aikido, tą sztukę walki, trenuje około 2 milionów ludzi, a więc spora rzesza. Podczas treningu Aikido zawsze na początku i końcu z namaszczeniem oddaje się cześć portretowi zmarłego Ueshiby. Oddaje się cześć mistrzowi prowadzącemu trening świątyni walki dojo. Oddaje się cześć mieczom, kijom i innym rekwizytom. Co Biblia na ten temat mówi, kochani, to my wiemy. Tych fragmentów nie będę przytaczał. Może poza jednym z kapłańskiej 26.1. Nie będziecie sobie czynili bałwanów, ani stawiali sobie podobizny, by im się kłaniać, gdyż ja jestem Pan, gdyż ja Pan jestem Bogiem waszym. Druga rzecz to poleganie na człowieku. Wzór do naśladowania guru, sensei, nauczyciel, mistrz. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jeremiasza 17:5-6. Zwróćcie uwagę, przyczyną przekleństwa jest pokładanie nadziei w człowieku, a więc w sensei, guru i tak dalej. Jak wiemy, głównym aspektem treningu Aikido jest doskonalenie samego siebie. Przekleństwem jest więc również pokładanie nadziei w samym sobie, upatrywanie swej siły w ciele, poleganie na własnych zdolnościach, na własnym sprycie i inteligencji. Bóg swojej dobroci pragnie, abyśmy zaufali tylko Jemu i podporządkowali się Jego prowadzeniu. Jeżeli tak uczynisz, będzie Cię błogosławił. Kochani, ten jeden z prekursorów, sensei Ueshiba, wielokrotnie otwarcie mówił, że objawiona Jemu nowa sztuka walki, tak zwana sztuka boskiego ładu wszechświata, była efektem Jego kontaktu z nadprzyrodzonymi siłami i duchami z głębi ziemi. Ueshiba podkreślał, że każdy ruch Aikido, który został mu objawiony, ma swój własny dźwięk, niczym mantra, i jest wyrazem funkcji i zasady działania takiego lub innego bóstwa. Demonstrowany ruch wyraża również cześć jego bóstwom opiekuńczym. Ueshiba był w pełni usatysfakcjonowany, jeśli zwolennicy jego walki wykonywali tylko same ćwiczenia. A więc demonstrowali ruchy wyrażające cześć bóstwom opiekuńczym. To są, kochani, to jest to podłoże filozoficzno-religijne. A więc widzimy, jak Słowo Boże mówi, jeżeli korzeń jest zły, to owoc z tego drzewa no po prostu nie może być dobry. Tutaj zagłębiłem się tymi korzeniami trochę głębiej właśnie w podstawy Aikido, w prekursorów, którym jednym z nich był sensei mistrz Ueshiba. Widzicie, że tkwił totalnie w okultyzmie i z tego czerpał. I z tego budował tą drogę, przez którą szedł. A na końcu życia powiedział do swoich uczniów przed śmiercią, że jest dopiero na początku drogi. A więc przyznał, że totalnie wszedł na drogę, która nie doprowadziła go donikąd. Aikido jest często uważane za najbardziej uduchowioną sztukę walki, niekiedy określane jest mianem dynamicznej medytacji zen. Warunkiem każdej medytacji niechrześcijańskiej jest rozluźnienie ciała. Słuchajcie uważnie. Rozluźnienie ciała i koncentracja umysłu, aż po jego wyłączenie, czyli pasywny umysł. Aikido spełnia te warunki. Autorzy opracowań o Aikido mówią o rozluźnieniu ciała wynikającym z nauki Aikido. Ważnym elementem Aikido jest medytacja. Na komendę Mokuso medytować wszyscy przymykają oczy, koncentrując się na oddechu. Celem medytacji jest psychiczne przygotowanie do trudów treningu. Ważne są postawy ciała. W czasie koncentracji ręce układamy w specjalny sposób. Nazywa się to Hokkai Yoin, kosmiczna mudra. Wszystko zaś w celu zwiększenia wewnętrznej energii. Oddychanie jest bardzo ważne w Aikido. Jest ono ruchem ki. Według koncepcji buddyzmu i taoizmu energia ki pojawia się wówczas, gdy umysł osiąga stan całkowitego zjednoczenia i skupienia się na jednym. Podobnie jak w mandalach. Całkowite zjednoczenie się i skupienie się na jednym. Koncentracja, którą należy osiągnąć w celu rozbudzenia energii ki, nie jest tu rozumiana potocznie. Jest to konkretna moc wewnętrzna, którą człowiek musi w sobie rozbudzić, jeśli chce osiągnąć sukces. Tak więc każde kopnięcie i uderzenie w sztukach walki musi być wykonane z energią ki. Warto wspomnieć tu również o celach technik uaktywniających energię ki. Zmieniają się one wraz ze stopniem zaawansowania. Na początku mówi się o uspokojeniu, zrelaksowaniu ciała i umysłu. To jest takie mleko duchowe, podstawy, czego diabeł próbuje nauczyć naszych dzieci, prawda? Następnie o ich wzmocnieniu. Potem pojawiają się inne cele, takie jak kierowanie energią, energetyczne zjednoczenie ze wszechświatem, leczenie energiami, Przeczuwanie niebezpieczeństwa, poznawanie myśli innych, panowanie nad czasem i przestrzenią, panowanie nad żywiołami natury, oświecenie zen. Wymienione właściwości nie są naturalne dla człowieka i mają charakter zdolności pozazmysłowych. Aikido jest więc drogą inicjacji w rzeczywistość ponadludzką. Morii Ueshiba, jeden z prekursorów Aikido, jego nadzwyczajne zdolności leczenia chorób i przewidywania przyszłości brały się z inicjacji w tradycję okultystyczną wyróżniającą 18 rodzajów technik wprawiania się w ekstazę w zależności od rodzaju nawiedzającego ducha i sposobu wchodzenia w trans. Konsekwencja Aikido i jeszcze w tym wszystkim, kochani, krótkie świadectwo. To jest akurat cytat z książki Roberta Tekieli Zagrożenia okultyzmu, Aikido, homeopatia. Konsekwencje praktykowania Aikido. Podobnych świadczących o opętaniu fenomenów duchowych jak Morihei Ueshiba doświadczają niektórzy adepci Aikido. Oto fragmenty jednego ze świadectw. W przestrzeni duchowej, którą osiągnąłem, spotykałem istoty duchowe, a raczej coś, co określiłbym jako duchową obecność kogoś, niedoświadczaną inaczej jak przez duchowy kontakt transcendentalny. Jednocześnie wraz z tą obecnością uruchomiły się we mnie jakby dary paranormalne. Doświadczyłem czegoś na kształt telepatii, to znaczy obudziła się we mnie ogromna wrażliwość na ludzkie intencje i zamiary. Stojąc przed kimś na macie, po prostu wiedziałem, co ten człowiek za chwilę zrobi. Jednocześnie objawiać się we mnie zaczęły różne choroby o nieznanym źródle. Upływ tej energii w trakcie ćwiczeń powodował moje całkowite wycieńczenie. W rezultacie, mając 2 metry wzrostu, ważyłem po roku około 60 kg. To niewiarygodne, ale w takim stanie dysponowałem ogromną siłą psychiczną. Ludzie bali się mnie i nikt nie mógł ze mną wytrzymać sam w jednym pomieszczeniu. Czułem się Bogiem. Taka władza nad każdym człowiekiem. Wkrótce jednak okazało się, że to nie ja decyduję o sobie. Będąc kiedyś sam w domu, znalazłem stary różaniec i wziąłem go do ręki, bo leżał gdzieś w kącie. W tym momencie usłyszałem potok obscenicznych bluźnierstw. To, co przedtem było efektem medytacji, co uznawałem za stan przejścia wyższy obszar duchowy, teraz uruchomiło się bez mojego wpływu. Doznałem potwornego uczucia paniki i wybiegłem z domu. Od tej pory stale towarzyszyła mi obecność kogoś złego. Później doszły do tego halucynacje słuchowe, obsesyjne myśli samobójcze, potem halucynacje wzrokowe. Nie wszyscy ćwiczący Aikido mają takie doznania. Dzieje się tak między innymi dlatego, że negatywne aspekty inicjacyjnego otwarcia ujawniają się w pełni najczęściej dopiero w chwili, gdy osoba inicjowana próbuje zerwać z dotychczasowymi praktykami. No to jest logiczne, bo jeżeli jest się w ręku diabła, no to on nie daje znać, że tak jest. Podatność na inicjacyjne otwarcie zależy też od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, stanu duchowego adepta, głębokości inicjacji mistrza, jednak bez wątpienia ćwiczenia Aikido jest toksyczne duchowo. Kochani, może na tyle, jeśli chodzi o Aikido. Skupiłem się na jednej sztuce walki. Przejdę do innych tak pokrótce, bo nie sposób, wiecie, gdybym chciał się skupić na każdej ze sztuk walki, to moje tutaj rozważanie wyglądałoby w podobny sposób. Mógłbym znaleźć podobne świadectwa, z jakich sił czerpią ci, którzy te sztuki walki ćwiczą. Aikido. Samurajskie serce, świadectwo Witolda Kirmiela, słuchaliście przed chwilą. Kendo. Również cząstka do droga wskazuje na duchową ścieżkę. Droga miecza. Kiedyś samuraje walczący prawdziwymi mieczami samurajskimi. Dzisiaj ich potomkowie, uczniowie kendo. Ta droga również prowadzi donikąd, podobnie jak i Aikido. Nie będę się, kochani, głębiej wgłębiał, bo naprawdę byśmy tu siedzieli do rana, chcąc tylko pobieżnie zgłębić każdą ścieżkę, każdą błędną drogę. Judo definiuje się jako sposób optymalnego wykorzystania mocy ciała i umysłu. Oznacza łagodną drogę, a jednak drogę. Ta droga również nie prowadzi do Boga, ale od Boga. Wiecie, judo jest dość popularne w naszym kraju. Można na przykład ćwiczyć je jako przedmiot dodatkowy gdzieś tam w szkole, na WF-ie. Nasze dzieci są te, stają przed dylematem jako zajęcia pozalekcyjne, czy brać udział w judo, czy nie. Ja, kochani, mówię, że nie. To jest moje zdanie. Jeżeli chcecie się wgłębiać w temat, możecie usłyszeć podobne świadectwo jak w aikido, jak w kendo. Jest to fałszywa droga. Również fundament jest taki sam, jak w poprzednich sztukach walki. Jiu-jitsu. Podobnie na szkole podstawowej, do której chodzą moje córki, wisi plakat na sali gimnastycznej na drzwiach, zachęcający dzieci od wieku, zobaczcie, 5 lat. Sekcja jiu-jitsu i judo washi, nazwa miejscowości, zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia, treningi od lat 5. 5 lat dla dziecka to jest taki wiek, w którym to dziecko kształtuje swoją osobowość, kształtuje poglądy, charakter. Jest bardzo podatne na wszelkie wpływy zewnętrzne. Natomiast z drugiej strony nie ma w sobie na tyle ukształtowanych barier, które zapobiegałyby temu, aby w sposób krytyczny stwierdzić, że to jest złe czy dobre, prawda? Dlatego wielka rola rodziców, dziadków, aby uzmysławiać dzieciom, żeby po prostu nie brać udziału w tego rodzaju zajęciach. Jiu-jitsu, kobudo, jedno z odmian. Myślę, że to dość powszechne. Dzisiaj Polska Akademia Jiu-jitsu promuje siebie w wielu, wielu szkołach i wiele dzieci bierze udział w tych zajęciach, stając się adeptami tych sztuk walki, a później z czasem przechodząc na kolejne etapy, zdając egzaminy na wyższe stopnie, na wyższe stopnie Kyokushin. Tutaj, jeśli chodzi o jiu-jitsu, macie ten znaczek, który wlecze się za nami przez wszystkie cykle rozważań na temat zagrożeń okultyzmu, energia chi i siły yang i yin. Z tymi kropeczkami wzajemnie sprzeciwne sobie, a jednak wzajemnie się uzupełniające siły przepływające przez cały wszechświat, nazywane również energią kosmosu. Wspomniałem o jiu-jitsu kobudo. Jego prekursorem był Okinawa kobudo. Kobudo oznacza starą sztukę wojenną. Nazwa ta określa system walki, w którym jako broni do samoobrony używa się zaadoptowanych, prostych narzędzi rolniczych. Motyka, widły, co tam pod ręką będzie do obrony. Kobudo, zwane dawniej kobujutsu, posiada około 21 różnych rodzajów broni, z których każda stanowi odrębną dyscyplinę. Zwróćcie uwagę na kimono tego pana Okinawa kobudo. Widzicie? Na tym kimonie, przepraszam, muszę cofnąć. Na tym kimonie jest również charakterystyczny znak energii chi yin-yang. Nawet po tym można zobaczyć, jakie są fundamenty, skąd czerpią, gdzie są korzenie, a więc są w taoizmie, w tym systemie religijno-filozoficznym Chin. Taekwondo, koreańska sztuka walki. Te oznacza stopę, uderzenie stopą, kwon, pięść, uderzenie pięścią i do, o czym wspominałem wam wcześniej, oznaczasz sztukę, drogę lub metodę wyrażającą osiągnięcie pewnego stanu intuicji w zachowaniu i wynikającej z doświadczenia umysłu i ciała. Twórcą był generał Choi Chong-hee. generał armii koreańskiej, wprowadził on taekwondo do armii koreańskiej jako samoobronę, ale ta samoobrona przeraża się później wyprowadzenie ataku. Jest również, taekwondo jest również drogą, ale nie tą drogą, po której chcielibyśmy kroczyć. Jak wspomniałem wcześniej, od 2000 roku zaistniało po raz pierwszy na olimpiadzie w Sydney, także jest to dyscyplina również olimpijska. Karate. Karate ma wiele różnych odmian. Rzeczą charakterystyczną jest przed rozpoczęciem walki 3 ukłony. Jedna mistrzowi, druga przeciwnikowi w walce i trzeci ukłon oddaje się twórcom karate. W objawieniu Jana 19:10 czytamy, że gdy Jan złożył pokłon aniołowi, anioł odezwał się do niego: wstań, Bogu, oddaj pokłon. Jako ludzie powinniśmy tylko i wyłącznie Bogu oddawać pokłon, okazywać oczywiście szacunek, ale Bogu oddawać pokłon. No i oczywiście wybrałem takie zdjęcie sali ćwiczeń właśnie również w sposób wyrazisty. Ten znak yin-yang mówi, wskazuje nam na korzenie taoizmu, na całą podbudowę, na fundamenty, z których wyrosła ta sztuka walki. Tai chi. Tai chi, taniec na cześć demonów. Chińska sztuka walki. Taka dość, wiecie, sprytna filozofia, ideologia, ponieważ polega ta walka między innymi na tym, że atakowany przyjmuje na siebie energię, którą oddaje mu ten, który chce go uderzyć, a więc napastnik. Przyjmuje to w postaci różnych ruchów ciała w taki łagodny sposób, aby tą energię przejętą i energię swoją, którą ma w sobie, wyprowadzić potężne ciosy, które nazywają się nawet ciosami armatniego boksu. A więc jest to po prostu, innymi słowy, manipulacja energią yin i yang we wszechświecie, energią kosmosu. My, kochani, wiemy, że Bóg jest Bogiem osobowym, że nie istnieją żadne dao, drogi, energie kosmiczne, siły witalne, czy jakby ją tam nie nazywać, innate, czy też siły życiowe, energie kosmiczne, bo to są wszystko fundamenty wierzeń tych ludów Dalekiego Wschodu. Oni w tak wierzą, że Bóg jest absolutem, Bóg jest Bogiem bezosobowym, Bóg jest energią. Natomiast co stoi za tym, że taki mistrz sztuki walki potrafi wyprowadzić cios, nie dotykając ręką czy nogą człowieka, powalić go, ogłuszyć? Za tym stoją po prostu siły demoniczne. Mistrzowie sztuk walki dochodzą do takich stanów paranormalnych, że potrafią bez dotykania uszkodzić człowieka, a nawet zabić. Krav Maga. Popularna, no to jest zlepek sztuk walki. Różnych sztuk walki, wywodzi się ona z Izraela. W Nowej Soli też popularna. Kochani, Krav Maga jest to po prostu system obronny przez żołnierzy izraelskich stosowany. Po prostu wzięli oni do tych sztuk walki wszystko to, co jest najlepsze, najbardziej efektywne z różnych rodzajów sztuk walki. Czyli jest to taka, mówiąc kolokwialnie, wolna amerykanka. Krav Maga, izraelski system walki i samoobrony. Mówię to też o tym, ponieważ to funkcjonuje i w tym mieście. Nie zachęcam do tego, aby posyłać dzieci na jakiekolwiek sztuki walki. Niech lepiej kopią piłkę, niech lepiej grają w siatkówkę, w koszykówkę. Niech lepiej indywidualnie ćwiczą, jeżeli chcą, biegi, no cokolwiek tam, ale niech się trzymają z dala od sztuk walki, ponieważ sztuki walki po inicjacji prowadzą człowieka tą drogą do tego, aby wchodzić w rzeczy paranormalne. Krav Maga, izraelski system walki samoobrony. Capoeira, brazylijska sztuka walki na uczelniach wyższych zamiast WF-u na przykład. Dlatego mówię tutaj szczególnie do młodzieży, gdy pójdziecie na studia wyższe, będziecie mieli alternatywę zamiast WF-u wybrać sobie capoeirę, nie? Ja za chwilę powiem, o co to chodzi. Wywodzi się ona z rytualnych tańców afrykańskich. Dzisiaj no, są takie możliwości, że na uczelniach wyższych możemy nie tylko chodzić na zajęcia stricte z wychowania fizycznego, ale możemy w zastępstwie brać udział w innych. I capoeira nieodłącznie wiąże się z rytuałem roda. W języku portugalskim jest to krąg, koło. Capoeiristas, czyli uczniowie, tworzą zamknięty krąg, którego głównym elementem jest orkiestra, czyli bateria. Gracze parami wchodzą do kręgu, by tam prowadzić symulowaną walkę jogo, która niejednokrotnie przeradza się w realną, agresywną walkę jogoduro. Pozostali w tym czasie muzyką, gdzie głównym instrumentem jest atabakłe, czyli rodzaj tantamu, i śpiewem nadają całości energię akse. Batizodo w capoeirze jest to najważniejsze wydarzenie w życiu capoeiristy. Wprowadza go do świata capoeira i do społeczności grupy, w której ćwiczy. Nadaje stopień wtajemniczenia, który określany jest kolorem sznura, czyli korda, przyznawanego po pojedynku z osobą posiadającą najwyższy stopień w grupie. Batizodo, czyli inicjacja, odbywa się raz w życiu. Kończy się to później na wyższych etapach związkami z magią, z czarami, więc na dzień dobry jest inicjacja przez najwyższego stopnia Batizodo, a potem w capoeirze jest ona bardzo mocno powiązana z okultyzmem. Tutaj odeślę was do literatury czy do internetu, jeżeli chcecie sobie poczytać związki capoeiry z okultyzmem. Ja dzisiaj skupię się tylko tak, aby zapoczątkować temat i zwrócić uwagę na to, abyście, gdy młodzież pójdziecie na szkoły wyższe, na uczelnie, będziecie mieli do wyboru, myślę, coraz więcej tych sztuk walki, to wybierzcie was, proszę, stricte wychowanie fizyczne. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. W psalmie 32, wierszu 8, Bóg mówi, pouczę cię i wskażę ci drogę, którą masz iść. Bóg mówi, ja cię pouczę i wskażę ci tą właściwą drogę. A tą drogą wiemy, że jest Jezus Chrystus. Mało tego, Bóg zapewnia, że będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. A ta droga jest drogą krzyża, codziennego zapierania się samego siebie. Niekoniecznie dojścia do doskonałości, do samozadowolenia, ale droga codziennego krzyża, zapierania się samego siebie. Pouczę cię i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Kochanie, jakich sztuk walki uczyć nasze dzieci? Walki modlitewnej. Tego uczmy dzieci. Boju modlitewnego. Poświęćmy im czas na modlitwę, ponieważ nauczmy ich się modlić, aby się umiały bronić, a resztę pozostawmy Panu Bogu, gdyż On ma o nas staranie. Jeśli szukamy bezpieczeństwa, jeśli Jego wolą będzie nam je zapewnić, to je nam zapewni. Na pewno, choćbyśmy byli najdoskonalszymi w sztukach walki, posiadali najwyższe umiejętności, najwyższe dan, to nas to nie uchroni przed niebezpieczeństwem. Ponieważ list apostoła Pawła do Efezjan, już kończę pomału, kochani, 6 rozdział, mówi tak, od 10 wiersza, w końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. On ma moc ponad wszelką mocą. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze świecznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami. I kochani, takiego boju modlitewnego uczmy po prostu nasze dzieci. Uczmy modlitwy, uczmy bojować, walczyć. Do tego w tym kierunku edukujmy nasze dzieci, a nie posyłając je na różnego rodzaju sztuki walki, gdzie to wielokrotnie jest tylko na początku inicjacją. Tutaj na tym plakacie widzieliśmy wiek 5 lat. Inicjuje się w tym wieku, kształtuje się osobowość dziecka i powiem wam, że jeżeli takie dziecko pójdzie, to na pewno się zafascynuje. Ponieważ ten sensei, ten mistrz, ten guru, nauczyciel na pewno będzie takiemu dziecku imponował. On ma 5 czy 6 dan. On jest kimś, on jest wyjątkowy, on potrafi takie rzeczy. To imponuje po prostu dzieciom. I muszę was niemal zapewnić, że na pewno uczestnictwo w zajęciach sztuk walki odciągnie nasze dzieci od Boga. Możecie być tego, kochani, pewni. Ach, myślę, że na tym skończymy dzisiaj. Może jeszcze fragment, który tutaj widzicie z listu do Kolosan z 2 rozdziału 8-10. Kolosan, 2 rozdział 8-10. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Właśnie o tym mówił w swoim świadectwie brat Witold Kirmiel. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią, systemem religijnym, dodam, czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim, w Jezusie Chrystusie, mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. 23 wiersz mówi, że o tych wszystkich filozofiach, naukach, religiach mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Kochani, dziękuję wam serdecznie za uwagę, za wysłuchanie. Myślę, że może nam się to przydać w życiu codziennym, w wychowaniu naszych dzieci. Gdy będziemy mieli dylemat, czy posłać je na jakąś szkółkę, na sztukę walki. Gdy pójdą, wyjdą z naszego domu, będą miały dylematy później w życiu, czy iść na zajęcia wychowania fizycznego, te zwykłe zajęcia wychowania fizycznego, czy też może zainteresować czymś innym, jak capoeirą. Myślę, że dzisiaj odpowiedź na ten temat, chociaż pobieżnie otrzymaliście. Chciałbym, kochani, abyśmy powstali, podziękowali Bogu za ten czas.